są tą zasadniczą rzeczą, którą człowiek powinien pragnąć. Wiadomo, że ludzie, którzy doświadczają jakiejś choroby, jakiejś cierpienia, ciężaru, szukają ulgi i szukają właśnie takich spotkań, gdzie jakby pomoc od Pana Boga. Ale z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że ta kwestia uzdrowienia jest kwestią o wiele bardziej fundamentalną, podstawową, która ma dotyczyć nas wszystkich, nie tylko tych, którzy się borykają z jakimiś chorobami. Ale my, którzy chcemy zostać zbawieni, którzy wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie, to my chcemy poprzez to zdrowia. Chodzi o to, żebyśmy dobrze sobie sprecyzowali, na czym polega zdrowie, które nam brakuje. Zacznę chociażby taką refleksją. Najważniejsze przykazanie, jakie mamy w Starym Testamencie: będziesz miłował Pana Boga swojego, swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. To przykazanie ja zawsze odczytywałem, że jest to taki ideał, ale nigdy nie dościgniony. Wręcz przykazanie, które stawiam zawsze w nawias. Bo takie przykazanie, tak sformułowane, ono nas onieśmiela. Ono jest zbyt wymagające. To jest tak, jakby ktoś nam powiedział: za tydzień masz wejść na Mount Everest. To mniej więcej takie mamy reakcje wobec tego przykazania, jeżeli byśmy chcieli potraktować go na serio. A jednocześnie to przykazanie jest w Piśmie Świętym. Jest to najważniejsze. Czyli Pan Bóg traktuje na serio to przykazanie. Dlaczego nam zostało dane to przykazanie? Święty Paweł mówi, że prawo Starego Testamentu zostało nam dane, aby wykazać grzech. Bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Przestępstwo jest takie wtedy, kiedy się popełni, przekracza prawo. I to przykazanie miłości Boga, tak całościowe, pokazuje, że my nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Czyli dlaczego jest to dane przykazanie? Żeby pokazać, jak bardzo jesteśmy chorzy. Żeby nam pokazać, że trzeba coś zrobić, żeby zostać uzdrowionym. Święty Jan od Krzyża w Pieśni Duchowej, w 11 strofie, w komentarzu do 11 strofy pisze tak: zdrowiem duszy jest miłość Boża. Zdrowiem duszy jest miłość Boża. I gdy nie posiada ona pełni tej miłości, kiedy dusza nie posiada pełni tej miłości, miłości Bożej, kiedy nie kocha Boga z tego swego serca, z tej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, kiedy nie posiada pełni tej miłości, nie ma zupełnego zdrowia. Jest chora. Choroba bowiem to brak zdrowia i dusza, która nie ma w sobie nic z miłości, jest umarła. Gdy ma odrobinę tej miłości, jest żywa, lecz bardzo osłabiona i chora. I dopiero stopniowo, gdy miłość jej się zwiększa, odzyskuje siły. Gdy zaś osiągnie pełnię miłości, wtedy będzie się cieszyła zupełnym zdrowiem. Miłość może być doskonała dopiero wówczas, gdy kochający się dojdą do takiej jedności, że się przemieniają niejako jeden w drugiego. Wtedy dopiero miłość jest całkowicie zdrowa. Miłość niedoskonałą słusznie można nazwać chorobą. Jak bowiem chory nie ma sił do pracy, tak również dusza o małej miłości jest za słaba, by pełnić dzieła cnót heroicznych. tyle święty Jan od Krzyża i to jest punkt wyjścia dla nocy ciemnej, dla drogi na Górę Karmel. Odzyskać zdrowie, czyli nabyć taką miłość Bożą, która nas zupełnie przepełni. I to ojców Kościoła nazywano przebóstwieniem człowieka. Przebóstwienie człowieka jest wtedy, kiedy człowiek dochodzi do zdrowia, kiedy napełnia się pełnią Bożej miłości. I dzieło Chrystusowego odkupienia stanowi klucz do naszego zdrowia. Dzięki odkupieniu, które Pan Jezus poprzez misterium paskalne nam daje udział, Jezus uwolnił ludzką naturę od tyranii demonów. Zniweczył władzę grzechu i pokonał śmierć, burząc w ten sposób wszelkie przeszkody, które od chwili popełnienia grzechu pierworodnego dzieliły człowieka od Boga. Odkupiciel jest także Zbawicielem. I co znaczy zbawić? My w języku polskim mamy dwa różne słowa, ale czasownik sozo, zbawić, i zbawienie jak soteria, oznacza również uzdrowienie. W języku łacińskim mamy to jedność, salus, salus, salutis. Salus to znaczy zbawienie i zdrowie. I my jakby mówimy o zbawieniu, to jakby myślimy o tej płaszczyźnie teologicznej, a myśląc tak językiem biblijnym, jeżeli mówimy o zdrowiu, to mówimy o zdrowiu całego człowieka, czyli o zdrowiu duszy przede wszystkim. Czyli jest jakby takim trzonem człowieka, prawda? Dusza. Jak mówi Pan Jezus, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Pan Jezus siebie przedstawia jako lekarza. Święty Piotr w Dziejach Apostolskich w jednym z kazaniu mówi o Panu Jezusie, przeszedł On przez ziemię dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich i uwalniając tych, którzy byli pod władzą diabła. No to jest dzieło Pana Jezusa. I istotne jest, żebyśmy się zabrali za to dzieło zbawienia, czyli dzieło uzdrowienia, to trzeba, tak jak w medycynie, trzeba nam najpierw sprecyzować, na czym polega zdrowie. Bo to omówienie zdrowiem duszy jest miłość Boża, jest dosyć ogólne, prawda? Tu trzeba trochę wejść w szczegóły. Jak człowiek, jak ktoś chce być lekarzem i zacząć leczyć chorych, to pierwsze 2 lata studiów medycyny polegają na poznawaniu człowieka zdrowego. Kiedy się zna, jak jest zbudowany, jak funkcjonuje człowiek zdrowy, dopiero wtedy zaczynamy studiować choroby. Dlaczego? Bo musimy mieć punkt odniesienia do normy. Kiedy otrzymujemy od lekarza wyniki badań, to te cyfry nam nic nie mówią, dopóki nie porównamy ich, nie zestawimy z normą. Czy mieszczą się w widełkach. Prawda? Wtedy możemy zobaczyć coś o tych wynikach. I tak samo, jeżeli chcemy rozeznać swoje choroby, swój grzech, to musimy mieć punkt odniesienia. Największym utrapieniem spowiedników jest człowiek, który przychodzi po wielu latach niespowiadania się i mówi, no byłem na ostatni raz w spowiedzi 10 lat temu, ale jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem i tak dalej, i tak dalej. Nie mam żadnych grzechów. Dlaczego? Ponieważ nie żyjąc życiem Kościoła, stracił punkt orientacyjny. Stracił rozeznanie, jaki powinien być, a jaki jest. I dlatego ojcowie Kościoła bardzo zwracali uwagę na analizę Pisma Świętego, które nam mówi chociażby o stanie pierwszego człowieka Adama, który został stworzony jako człowiek zdrowy. Adam nie był obarczony grzechem pierworodnym. Urodził się, został stworzony z zdrowy w pełni. I analizując ten stan grzechu, później opis upadku, ojcowie Kościoła widzą w tym stanie grzechu wielopostaciowy stan choroby, która obejmuje człowieka w całym jego jestestwie. Stan choroby, na który ludzie w Starym Testamencie nie mogli znaleźć lekarstwa. I cała tradycja życia monastycznego, ascezy, jest drogą, którą się proponuje chrześcijanowi, żeby mógł skorzystać, zaplikować w swoim życiu lekarstwo, zbawienie, które przynosi nam Chrystus. Żeby zwlec z siebie starego człowieka i przyodziać nowego. Więc jak celem medycyny jest atakować przyczyny chorób, walczyć z chorobami i je zwyciężać, zastosowaniem strategii i przy użyciu arsenału terapeutycznego. Tak samo w duchowości chrześcijańskiej zostały wypracowane pewne strategie rozeznawania grzechu i zaradzania temu grzechu. Człowiek upadły, czyli chory, jest z natury nieświadomy swego stanu duchowego. Jego choroby, ponieważ są duchowe, nie są tak widoczne jak choroby cielesne. Dlatego łatwiej nam pójść i szukać uzdrowienia od chorób cielesnych, które czujemy, które nam ciążą, z którego powodu bolejemy, a trudniej rozeznawać choroby duchowe. I ojcowie Kościoła, zwłaszcza ojcowie pustyni, wypracowali autentyczną nozologię medyczną. Nozologia to jest dział medycyny, który nazywa choroby, określa choroby, klasyfikuje choroby. I określają choroby duchowe słowem patos. Patos, czyli namiętność, tłumaczymy to po polsku. Z tego słowa patos jest pasja. Coś, co człowiek doświadcza w sobie, co cierpi, prawda? Ale to jest słowo pokrewne do słowa pate, które oznacza chorobę, czyli patologię mamy chociażby. Patologię czy stany chorobowe. Patos i pate. To jest ta gra dwóch słów w języku greckim, które zawierają te same konotacje. Stany choroby ducha są namiętności. Różne są klasyfikacje namiętności. Najbardziej znana jest klasyfikacja, która pochodzi od Ewagriusza z Pontu, który klasyfikuje 8 namiętności. One są często zbieżne z naszymi grzechami głównymi. Ale tu nie chodzi o same grzechy jako uczynek, ale jako pewne mechanizmy, które działają w człowieku. I wobec tych namiętności, jednym z tych namiętności jest smutek, którym się zajmiemy bardziej szczegółowo. I zmagając się z tymi namiętnościami, znajdujemy na to remedium. Jakie jest pierwotne zdrowie człowieka? Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I od samego początku dał mu, wpisując to samo jego jestestwo, możliwość całkowitego upodobnienia się do niego. Dlatego mamy to przykazanie miłości Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, ponieważ w miłości dwie osoby, które się miłują, się wzajemnie upodobniają, przenikają się jedno w drugie, stają się jednością. Dlatego w tym przykazaniu miłości Boga, tak bardzo radykalnym, mamy zawarty plan Boga, który stworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo. W chwili stworzenia człowiek posiadał już pewną doskonałość swych mocy duchowych, a zwłaszcza swego umysłu, naśladującego umysł Boży, zdolnego doprowadzić go do poznania jego Stwórcy. swojej wolnej woli stworzonej na obraz woli Bożej i czującej go zdolnym skierować całe jego jestestwo ku Bogu, wszystkich jego mocy pragnących i kochających, odtworzonych w nim cech boskiej miłości, które pozwalają mu zjednoczyć się z Bogiem. Człowiek miał wolę i umysł, które naturą ciążenia swego dążyły ku Bogu, aby Boga poznać i kochać. I ojcowie Kościoła rozróżniają obraz i podobieństwo. Jakby dwie rzeczy, które są troszkę różne. Obraz Boży, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, mówimy, tak? Czyli obraz Boży jest to pewien program, pewien plan Boga, pewna nasza natura, którą mamy zrealizować. Czyli mamy ten obraz Boży w nas, ale musimy go w jakiś sposób uaktualnić. On ma się w nas wydarzyć. Przez co? Przez podobieństwo, przez osiąganie podobieństwa, czyli poprzez działanie takie, które nas będzie upodobniało do Boga. Czyli obraz Boży w człowieku określa całokształt możliwości zrealizowania podobieństwa, potencjalność podobieństwa do Boga. To podobieństwo do Boga jest nam dane w potencjalności. Podczas gdy podobieństwo jest ustanawiane poprzez wypełnienie obrazu, polega na rozwijaniu go zgodnie z jego integralną naturą oraz na realizacji jego doskonałości. Podczas gdy obraz jest rzeczywisty, podobieństwo jest potencjalne. Ono ma zostać zrealizowane na drodze dobrowolnego uczestnictwa człowieka w przebóstwiającej łasce Bożej. Czyli przez stworzenie posiadamy obraz Boży w nas, a podobieństwo osiągamy poprzez nasze działanie zgodne z wolą Bożą. I to jest cały ten dramat, że kiedy Adam został stworzony w raju, nie został stworzony na sposób anioła, który jest bytem już skończonym, doskonałym. Tylko człowiek miał zrealizować to podobieństwo, zrealizować ten obraz poprzez upodobnianie się do Boga. I tutaj doznał klęski, bo musiał działać zgodnie z wolą Pana Boga, prawda? Musiał wypełniać, działać cnotliwie, czyli działać właściwie. I to jest też taki plan Pana Boga, że Pan Bóg chce, żebyśmy uczestniczyli w życiu Pana Boga i mieli z tego radość, mieli satysfakcję. W tym sensie, że wybieramy Pana Boga w sposób wolny, że nie jest nam dane, jakby tak przymuszeni jesteśmy do tego, żebyśmy wybrali Boga. To, że człowiek jest wolny, ta wolność dla człowieka jest źródłem satysfakcji i radości, że może wybrać Boga i może zrealizować swoje szczęście. Kiedy człowiek w sposób wolny wybiera Boga i uzyska ten rezultat, upodobnienie się do Pana Boga, jako wyraz współpracy z Panem Bogiem, ma tą satysfakcję, że uczestniczył w dziele swego przebóstwienia. I teraz na skutek grzechu pierworodnego Adam oddalił się od drogi, na której Bóg postawił go w chwili stworzenia. Człowiek przestał dążyć całym swym jestestwem do Boga i otwierać swoje władze ku niestworzonej łasce Boga. Zwierciadło jego duszy zostało przyćmione i przestało odbijać Stwórcę. Cnoty w nim zmarniały i utracił on podobieństwo do Boga. Odtąd człowiek zapomina, jaka jest jego autentyczna natura. Nie wie, jakie jest jego prawdziwe przeznaczenie, ani jakie jest jego prawdziwe życie i prawie całkowicie traci poczucie swego pierwotnego zdrowia. To jest opis człowieka w grzechu pierworodnym. Kiedy człowiek był w relacji z Panem Bogiem w raju, człowiek miał bezpośredni ogląd Pana Boga, bezpośrednie zrozumienie siebie, ponieważ wszystko odczytywał swoje relacje do Boga, jako tym najwłaściwym kryterium. Kiedy człowiek oddala się od Pana Boga, kiedy chce realizować siebie nie według woli Pana Boga, tylko według swego pomysłu, zapomina, jakby zatraca tą relację z Bogiem pierwotną. Czyli zapomina, jaka jest jego autentyczna natura. Nie wie, jakie jest jego prawdziwe przeznaczenie, ani jakie jest jego prawdziwe życie. I prawie całkowicie traci poczucie swego pierwotnego zdrowia. To jest to, że my nie jesteśmy świadomi, jak bardzo jesteśmy chorzy. Jak bardzo poprzez to, że całe nasze jestestwo nie lgnie ku Panu Bogu i nie czerpie radości życia, siły z relacji z Panem Bogiem, że przez to my w jakiś sposób się zatracamy, że nie wypełniamy swojej natury. I dlatego Pan Bóg daje nam drugiego Adama, Jezusa Chrystusa. W Nim wybrał nas przed stworzeniem świata, byśmy byli święci przed Jego obliczem w miłości, mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Czyli dla nas tym zrealizowaniem Bożego obrazu i podobieństwa jest Jezus Chrystus. Jezus jest jedynym i pierwszym, który był człowiekiem autentycznym i doskonałym, jeśli chodzi o zachowanie, życie i pod każdym względem. Rozwijanie swego jestestwa, samorealizacja, życie zgodne ze swą naturą, ale też życie w sposób doskonały, podlega od strony wyraźnie dla człowieka na byciu podobnym do Chrystusa, na upodobnieniu się do Chrystusa. Tylko w zjednoczeniu się z Chrystusem człowiek odnajduje pełnię swego jestestwa, pełnię integralność swojej natury, prawdziwy, pierwszy i ostateczny sens swego przeznaczenia, doskonałość działania i całego życia. Dlatego święty Paweł powie, dla mnie żyć to Chrystus. Dlatego mówi też święty Paweł się do Koryntian. On stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Teraz mniej więcej rozumiemy, prawda, że ten stan człowieka upadłego jest bardzo poważny. Dokonuje się gdzieś ukorzeni naszego jestestwa. Odwracając się od Boga, wypierając się Go, ignorując, człowiek odwraca się od swojej prawdziwej natury i swego prawdziwego celu, którym jest upodobnienie się do Niego dzięki Duchowi, i deprawuje w ten sposób wszystkie swoje władze naturalne, zorientowane na Boga, powoduje skrzywienie skłonności ociśniętych w Jego naturze. Wszystkie nasze władze naturalne w stworzeniu, w zamierzeniu Boga, były nakierowane na Boga. Dlatego przykazanie mówi, będziesz miłował na Boga swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. Wszystkie władze mają być w przykazaniu nakierowane na Boga, i taki był stan człowieka w raju. Zło ukryte jest nie w istocie stworzeń, ale w ich kłamliwym i nierozumnym działaniu. Można by powiedzieć jeszcze, że zło nie jest niczym innym, jak tylko nakierowaniem władz zawartych w naszej naturze nie ku ich celowi. My mamy w sobie różne dynamizmy, różne programy, można by powiedzieć obrazowo. I pierwotnie to wszystko ma być zintegrowane z osiągnięciem celu życia człowieka, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. A doświadczamy, że nie ma w nas tego naturalnego dążenia. Że do Pana Boga musimy się w jakiś sposób zmuszać. Jak bardzo dzisiaj trudno jest zainteresować człowieka Panem Bogiem. A co dopiero doprowadzić do tego, żeby kochał Pana Boga całym swoim umysłem. Tak? Umysł człowieka jest zainteresowany różnymi innymi rzeczami, ale nie za bardzo się interesuje Panem Bogiem. Więc to można powiedzieć, jak bardzo jesteśmy chorzy. I tu nie chodzi tutaj tylko o skupianie się tylko na Bogu, bo oczywiście Adam w raju też miał swoje zadania, ale wszystko pojmował w stosunku do Stwórcy. Znał jako mające w nim swój początek i koniec. Widział je całe w Bogu, jako posiadające do niego, od niego swój byt i właściwości. I widział w nich Boga obecnego za pośrednictwem jego mocy. My postrzegamy wszystko jako atomy. Wszystko jako oddzielone. Jest taka jedna piękna wizja świętego Ignacego z Loyoli. W tym roku celebrujemy 500 lat jego nawrócenia. Dlatego jest taki rok ignacjański. I Manresa, święty Ignacy, miał właśnie taką wizję stworzenia. Widział całe stworzenie, cały kosmos, ale jakby przeniknięty Bogiem. Jakby w tym nawróceniu świętego Ignacego było spoglądanie na stworzenie właśnie w tej pierwotnej kontemplacji. Widział wszystko w Bogu i wszystko odniesione do Pana Boga. To jest właściwe spojrzenie na przyrodę, na zwierzęta, na roślinność, na kosmos. Człowiek patrzy wszystko osobno. I to jest właśnie znak tego zagubienia, tej właściwej kontemplacji. Po grzechu człowiek traktuje stworzenia niezależnie od Boga. Pojmuje je już nie duchowo, ale cieleśnie, wyłącznie w ich aspekcie widzialnym. Przez grzechy zamykają się duchowe oczy Adama, a zamiast nich otwierają się oczy ciała. Mamy to zdanie, kiedy człowiek zgrzeszył. Jak spogląda Adam i Ewa na siebie, jak oni spoglądają na siebie? Mówi Pismo Święte, otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nacy. Bardzo głębokie zdanie. Znaczy, dlaczego otworzyły się oczy? To nie znaczy, że zyskali nowe poznanie. Nie. Ich poznanie zostało zubożone. Bo zamknęli oczy na Boga i nie widzieli siebie w świetle Bożym. Dlatego otworzyły się ich oczy cielesne. I tylko zaczęli spoglądać na siebie cieleśnie. I zobaczyli nagość. Zobaczyli siebie odartego z Boga. To jest sposób spoglądania, który jest wynikiem grzechu. My widzimy rzeczy zmysłowo. Przez grzech zamykają się oczy duchowe Adama, otwierają się oczy ciała. Dlatego mamy człowiek cielesny i człowiek duchowy. Cielesny, który patrzy cieleśnie, człowiek duchowy, który widzi wszystko w Bogu. Zamiast boskiego i duchowego poznania człowiek po grzechu otrzymał poznanie cielesne, a w rzeczywistości oczy jego duszy zostały oślepione. Odpadł od życia niezniszczalnego, a zaczął patrzeć oczyma ciała. I to nie otwarcie oczu ciała powoduje zamknięcie oczu duchowych, ale na odwrót. Przez nieznajomość Boga, kiedy poznanie zgodne z Bogiem przestaje istnieć, poznanie według ciała zajmuje jego miejsce. Święty Maksym Wyznawca pisze tak. Zło jest nieznaniem dobroczynnego Twórcy stworzeń. Nieznanie dobroczynnego Twórcy stworzeń. To ta niewiedza z jednej strony ograniczyła umysł, a z drugiej szeroko otworzyła drogę zmysłom, zupełnie oddalając człowieka od boskiego poznania, aby napełnić jego egzystencję wyłącznie namiętnym poznaniem rzeczy widzialnych. Namiętnym poznaniem. Według chorobliwego spojrzenia tylko zmysłowego, które zupełnie nie uwzględnia prawdy w Bogu danej rzeczy. Ale rozum, mówią ojcowie Kościoła, przestając znać Boga i w ogóle rzeczywistość duchową, zachowuje jednak tendencję do poznania czegokolwiek. To jest zdolność, która jest nam dana przez Boga, do poznania siebie, czyli do poznania Boga, ale przez grzech ten rozum dalej działa. Albowiem nadal zgodnie z wymogami swojej natury pozostaje w ruchu, pozostaje w aktywności. Wszelki rozum ludzi zbłąkany i oddalający się od swego normalnego ruchu czy działania działa tylko dla namiętności, dla zmysłów i dla rzeczy sensualnych, ponieważ równie dobrze nie ma on gdzie jeszcze się kierować, skoro chybił ruchu, który prowadzi naturalnie ku Bogu. Rozum pozwala się prowadzić nie tylko odczuciu, ale również wszelkim namiętnym pragnieniom, które pojawiają się w duszy jako skutek niewiedzy. Skutek nieznajomości Boga powoduje, że w człowieku rodzą się różne pragnienia, które nie mając ukierunkowania w Bogu, rozpraszają się i jak szaleńcy chwytają to i owo. Rozum z powodu niewiedzy, niedbalstwa i zapomnienia o Bogu, jak również poddania się wszelkim namiętnościom, zostaje zamroczony, staje się zaślepiony, gubi się, pogrąża w mroku i porusza całego człowieka w świecie ciemności. Wyalienowanie rozumu od sensualności odpowiada najniższemu stopniu odpadnięcia ducha od poznania Boga i kontemplacji naturalnej. Wyalienowanie rozumu do sensualności. Najniższy stopień odpadnięcia ducha od poznania Boga i kontemplacji naturalnej. Czy który miał widzieć wszystko w Bogu, cały rozum zostaje wyalienowany i służy tylko na użytek zmysłów, które są kierowane poprzez pragnienia cielesne. Jego rozwinięcie się w samodzielnej działalności racjonalnej jest etapem pośrednim, ale będącym dla człowieka również rodzajem alienacji jego rozumu. Człowiek zawsze, kiedy rozumuje, mimo wszystko staje się niewolnikiem zmysłów. Człowiek upadły zna najczęściej już tylko racjonalne używanie swego umysłu i może się posunąć aż do używania go za jedyny sposób prawdziwego poznania, a nawet za jedyne możliwe poznanie. To jest może szczyt działalności rozumu, który jest pozbawiony widzenia Pana Boga. Tylko racjonalizm. Widzimy takie używanie rozumu bez wiary, bez oglądania Boga, bez widzenia Boga, właśnie w tych kierunkach typu racjonalista.pl, prawda? Który nie przyjmuje do wiadomości istnienia Boga, świata duchowego i wszystko tylko według zmysłów. Następuje też oddzielenie umysłu i serca. W tym stanie rozum jest stale roztargniony i nie przestaje się wahać, błądzi tam i z powrotem i odczuwa ciągły niepokój. Jego liczne i rozmaite myśli, wcześniej skupione i zjednoczone, rozpościerają się i wyciekają niewyczerpanym strumieniem. Stają się pogmatwane i niestałe. Dzielą się i rozpraszają. Uciekają na wszystkie strony i pociągają za sobą i dzielą całe jestestwo człowieka. To wszystko czyni człowieka istotą podzieloną na wszystkich płaszczyznach. To jest bardzo drastyczna, surowa diagnoza działania rozumu ludzkiego, który stracił kontemplację Boga, widzenia w Bogu rzeczy. Narodzi się poznanie złudne, majacząca percepcja rzeczywistości człowieka upadłego. Odwracając się od Boga, człowiek nieuchronnie poczuł nieprawość. Jest brzemienny złem, a rodzi podstęp, jak mówi Psalm 7. Człowiek, nie znając Boga, nabywa od rzeczy poznanie, które nie odpowiadając ich prawdziwemu jestestwu, może być uważane za fikcję, wytwór jego wyobraźni, urojenie. Jak mówi święty Atanazy, utraciwszy wyobrażenie o dobru, ludzie zaczęli tworzyć i wymyślać rzeczy nieistniejące. Czyli nie mamy tylko, nie tylko ograniczenie rozumu, który jest pozbawiony kontemplacji Boga, ale jakaś deprawacja rozumu, które ma się zamiast zajmować się Bogiem, ponieważ ma dużą dynamikę w sobie, dużą siłę, dużą energię, wytwarza rzeczywistość, tworzy złudną rzeczywistość. Ponieważ Bóg jest jedynym prawdziwym i absolutnym istnieniem, jak objawił to Mojżeszowi, jestem, który jestem, człowiek, który żyje poza Bogiem, może znać tylko nicość. Dusza, odwróciwszy się i zapomniawszy, że zaistniała na obraz dobrego Boga, już z własnej mocy nie widzi Boga słowa, wedle którego powstała. Poza sobą się znalazłszy, rzeczy nieistniejące bada i sobie wyobraża. Nie postrzegając już obrazu Boga w nim opędzącego i zasadniczo go stanowiącego, ani przyczyny duchowych istot, człowiek postrzega rzeczywistość pustą. Rzeczywiście ta pustkość objawia się wtedy, kiedy człowiek umiera i zostawia te wszystkie rzeczy, którym się przywiązuje, którym się zajmuje, a które po prostu przestają dla niego istnieć. Więc to kryterium momentu śmierci jest też kryterium, czy człowiek zajmuje się czymś, co istnieje, czyli że przejdzie przez bramę śmierci, czy też nie. Człowiek zaczął pojmować stworzenia same w sobie, niezależnie od ich stwórcy, albowiem uwierzył, że wszechświat istnieje sam z siebie, a ten sposób poznania jest tylko wyobrażeniem, iluzją i majaczeniem, albowiem wszystko, co jest, jest przez Boga i dla Boga. Utraciwszy poczucie zależności istot od Boga, a więc ich relatywizmu, człowiek, czyli odniesienia do Boga, nie relatywizmu jako jakiejś kategorii moralnej, człowiek nieuchronnie czyni z nich istoty absolutne. A wobec tego zajmują one w jego duchu miejsce Boga, którego się wyparł. Idolatria nie polega tylko na zorganizowanych formach religijnych, ale na wszelkim stosunku człowieka do innej istoty, w którym ta ostatnia traktowana jest jak cel. Nadawany jest jej sens i wartość sama w sobie, zamiast uznać jej sens i wartość w Bogu. Właściwym wartościowaniem byłoby, czy coś jest, nie prowadzi do Pana Boga, czy mnie od Niego odwodzi. To jest właściwe wartościowanie rzeczy. Bałwochwalcza postawa w stosunku do innej istoty występuje za każdym razem, gdy ta istota przestaje być istotą przejrzystą wobec Boga, przestaje go objawiać. Kiedy człowiek nie widzi czegoś w Bogu, to nie widzi. To jest ślepota. W takim przypadku to istnienie ukrywa Boga, zamiast go ujawniać. Każda rzecz ma nam mówić o Bogu, ma nas odsyłać do Boga. Gdy nie patrzy się w świetle Bożym, to ta rzecz nam przesłania Boga. Zamyka się ona na samym sobie, zamiast służyć człowiekowi jako szczebel do wzniesienia się ku jego Stwórcy. Chwałę nieśmiertelnego Boga zamienili na wyobrażenie przestające śmiertelnego człowieka, ptaki, czworonogi i płazy, pisze święty Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Stworzeniu zamiast Stworzycielowi służąc. Nie znając Boga, który jest samą prawdą, prawdą wszelkiego bytu, źródłem wszelkiej prawdy, człowiek pozbawia siebie wszelkiej możliwości prawdziwego poznania. I tutaj jest piękna refleksja Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio, kiedy pisze, jak pierwsi chrześcijanie nie mieli dużego zainteresowania filozofią im współczesną. To jest właśnie ta filozofia, którą też spotykał się święty Augustyn. I pisze tak Jan Paweł II. Dzięki spotkaniu z Ewangelią uzyskiwali oni tak wyczerpującą odpowiedź na dotąd nierozstrzygnięte pytania o sens życia, że uczęszczanie do szkół filozofów wydawało im się praktyką jakby oderwaną od rzeczywistości i pod pewnymi względami przestarzałą. Przez Ewangelię uzyskali taki dostęp do rzeczywistości, że uczęszczanie do szkół filozoficznych wydawało się praktyką oderwaną od rzeczywistości i jakby przestarzałą. Jak dogłębnie Jan Paweł II tu pokazuje światło, jakie nam daje Pan Bóg i filozofię tego świata, który jest oderwany od Boga. To jest oderwanie od rzeczywistości i przestarzałość. Nie pojmując już rzeczywistości swoim duchem w duchu, człowiek pozbawiony Boga ogląda wszystkie rzeczy przez deformujący pryzmat grzechu i namiętności, zdobywa fałszywe poznanie. Grzeszniku ślepe są lepsze oczy, twarde są zaś te, które się zwą zmysłem ciała, a dzięki którym człowiek wciąż wierząc, że widzi, w rzeczywistości jest ślepy, pisze Orygenes. Grzeszniku ślepe są lepsze oczy, czyli te duchowe, otwarte zaś te, które są się zwą zmysłem ciała, a dzięki którym człowiek wciąż wierząc, że widzi, w rzeczywistości jest ślepy. Tu się odbija echem te słowa, jeden z najczęstszych słów Starego Testamentu cytowanych w Nowym Testamencie. Będą patrzeć, a nie będą widzieć. Będą słuchać, a nie będą słyszeć. Bo stwardniało serce tego ludu. Zmysły nie są nastawione na Boga. Więc wydaje się, że widzi i że słyszy, a tak naprawdę nie widzi i nie słyszy. Żyje w świecie fałszywym, nierealnym, stworzonym przez siebie, którym nie zna prawdziwego znaczenia istot, nie pojmuje prawdziwych stosunków istniejących między nimi. To pomieszanie jest powiększane przez działanie diabła, ojca kłamstwa, który niepokoi tych tak nieszczęśliwie nasz duch i nasz sąd co do prawdziwej oceny rzeczy i sprowadza na manowce. Widzimy pozbawienie kontemplacji w świetle Bożej Boga nas nie tylko zaślepia, ogranicza nasze poznanie, ale jeszcze deprawuje, bo postrzegamy poprzez pryzmat własnych namiętności, własnych pragnień. Jak mówi Pismo Święte, my wpatrujemy się nie w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To jest wiara. Wpatrujemy się nie w to widzialne, ale w to, co niewidzialne. Czyli wiara jest drogą przełamywania tego ograniczenia, tej patologii postrzegania świata, który utracił kontemplację Boga. Traktując jako prawdziwe istnienie to, co mu się wydaje, człowiek wprowadza straszliwe zamieszanie do swojej percepcji rzeczywistości. To, co jest najmniej realne, czyli przejawy, wygląd, uważa za najbardziej realne. A to, co najbardziej realne, rzeczywistość duchową, inteligibilną i boską, za najmniej realne albo co nim w ogóle nie jest. Utraciwszy prawdziwe poznanie rzeczywistości, jakie posiadał on w duchu, Duchu Świętym, a mimo to potrzebując poznawać, człowiek upadły zastąpił je nie jednym innym poznaniem, ale mnóstwem wiedzy różnego rodzaju. Zapomnienie o Bogu i niewiedza zaciemniają duszę straszną i zmienną ciekawością. Zapomnienie o Bogu i niewiedza zaciemniają duszę straszną i zmienną ciekawością. Rozum chce poznawać, rozum jest żądny poznawania, rozum jest ciekawy, ale nie poznaje tego, co powinien. Rozmaita wiedza człowieka upadłego jest więc tylko iluzoryczną projekcją jego upadłej świadomości i nawet tam, gdzie wydaje się, że osiągnięto obiektywność albo prawdę, ta obiektywność i ta prawda ograniczają się w rzeczywistości do prowizorycznej zgodności i świadomości dokonujących tego samego typu projekcji i zgadzających się na swój sposób w swym wspólnym upadku. Ludzie ateiści mogą się gromadzić w towarzystwa i wzajemnie się zgadzać w swoim poznaniu. Wydaje się, że jeżeli ich poznanie jest weryfikowalne, bo inny też tak poznaje, to się wydaje, że to jest właściwe poznanie. Ale to jest tylko wewnętrznej zgodności świadomości dokonujących tego samego typu projekcji i zgadzających się na swój sposób we wspólnym upadku. Wiedza człowieka upadłego gromadzona jest nie tylko po to, aby zapełnić intelektualną pustkę pozostawioną przez utratę wiedzy duchowej, ale również w celu zaspokojenia potrzeb najczęściej materialnych i których większości jest określana przez same namiętności. Jeśli te rozmaite formy poznania mogą dać człowiekowi złudzenie, że zna on prawdziwie i mogą zapełnić odczuwalną przezeń pustkę, to jednak nie są one dla niego w żaden sposób fundamentalnie użyteczne, albowiem w niczym nie służą mu one do zrealizowania jego prawdziwego przeznaczenia i w żaden sposób nie przyczyniają się do jego przebóstwienia. Jest taka wiedza techniczna, która pozwala nam poruszać się w tym świecie, w rzeczywistości tego świata i tylko w perspektywie tylko doczesności. Dlatego widzimy tutaj ojcowie Kościoła bardzo radykalnie opisują stan choroby człowieka jakby oskarżając człowieka w jego grzechu. To uświadomienie sobie, jak bardzo jesteśmy chorzy, jak bardzo nie funkcjonujemy, tak powinniśmy funkcjonować, nas skłania do podjęcia drogi ku uzdrowieniu. Dlatego jest właśnie istotne sprecyzowanie swojej choroby. Im bardziej choroba jest określona, tym bardziej można zastosować terapię, znaleźć środki zaradcze, prawda? Widzieć, ku czemu trzeba zmierzać, żeby wyzdrowieć. Jeszcze jutro będę kontynuował ten opis patologii w takim podziale na patologii, na patologię różnych władz duchowych, zwłaszcza pragnienie pożądania, a później przejdziemy już do namiętności i konkretnie namiętności smutku w perspektywie uzdrowienia. To tyle na dzisiaj. Myślę, że wystarczyło, że was zanudziłem i zmęczyłem przede wszystkim. Także teraz jeszcze zapraszamy tutaj na Agapę, do holu klasztornego, a będziemy kontynuować jutro o godzinie 15, tak jak dzisiaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.